Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Temat dzisiejszej mojej usługi to Boży Sługa. Otwórzmy Ewangelię Jana i 13 rozdział tej Ewangelii. Zacznę może od wzoru doskonałego Bożego Sługi, tego, który sam był Bogiem, a jednocześnie tu na ziemi był również i Bożym Sługą, a mianowicie od Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ewangelia Jana, 13 rozdział, mówi nam o umyciu nóg uczniom przez Pana Jezusa. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go, wiedząc, iż Ojciec wszystko dał mu w ręce, i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Może na razie do tego fragmentu. My w Słowie Bożym również znajdujemy podobne sytuacje i podobne okoliczności, a mianowicie w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 18 rozdziale mamy opisaną taką historię. I przeczytam, bracia i siostry, od wiersza 1 do 5. Pierwsza Mojżeszowa, 18 rozdział. Potem ukazał mu się Pan, chodzi o Abrahama, w Dąbrowie Mamre, gdy siedział u wejścia do namiotu w skwarne popołudnie, a podniósłszy oczy, ujrzał trzech mężów, którzy stanęli przed nim. Ujrzawszy ich, wybiegł od wejścia do namiotu na ich spotkanie i pokłoniwszy się aż do ziemi, rzekł: Panie, jeśli mi znalazł łaskę w oczach Twoich, nie omijaj, proszę, sługi swego. Pozwól, by przyniesiono trochę wody, abyście obmyli nogi wasze, potem odpocznijcie pod drzewem. Przyniosę też kawałek chleba, abyście się posilili, wszak po to wstąpiliście do sługi waszego, potem możecie pójść dalej. Wtedy on rzekł: uczyń tak, jak powiedziałeś. I podobna historia w 19 rozdziale tejże księgi, pierwszej Mojżeszowej. Czytamy tam od pierwszego wiersza również. Pod wieczór przyszli dwaj aniołowie do Sodomy, a Lot siedział w bramie Sodomy. Gdy ich Lot ujrzał, powstał, by wyjść na ich spotkanie i pokłonił się aż do ziemi. I rzekł: proszę, panowie moi, wstąpcie do domu sługi waszego i przenocujcie. Umyjcie nogi wasze, a wczesnym rankiem wstaniecie i możecie pójść drogą swoją. I odpowiedzieli: nie będziemy nocowali na dworze. Lecz on bardzo nalegał na nich, wstąpili więc do niego i weszli do domu jego, a on wyprawił im ucztę, upiekł przeszniki i jedli. Zauważmy, bracia i siostry, zarówno Abraham, jak i Lot, jego bratanek, napisane jest, że gdy zobaczyli, Abraham zobaczył trzech mężów, Lot dwóch aniołów, to powiedzieli mniej więcej w ten sam sposób: pozwól, by przyniesiono trochę wody, abyście obmyli nogi wasze. Oni nakazali to swoim sługom, aby ci przynieśli wodę i aby mogli umyć nogi tym podróżnym, którzy ich odwiedzili. W podobny sposób postąpił Lot, gdy powiedział: umyjcie nogi wasze. Sam nie przyniósł tej wody i sami również nie zabierali się do mycia nóg przechodniów. A zobaczcie, co Pan Jezus czyni. Napisane jest, że potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać je prześcieradłem. On sam osobiście przyniósł tą misę, sam osobiście nalał tej wody do misy, a potem sam osobiście zaczął umywać nogi swoim uczniom. Jest różnica, prawda? Tamci chcieli to scedować na swoje sługi, natomiast Chrystus, jako ten najdoskonalszy wzór naszej wiary, ale także i postępowania, pokazał nam przez tą historię, pokazuje coś więcej. Ostatnia w jego życiu Pascha, ostatnia wieczerza ze swoimi uczniami, z tymi, których przez 3 lata nauczał, z którymi chodził, i bierze prześcieradło, zdejmuje swoją szatę, opasuje swoje biodra, nalewa wody do misy i podchodzi do każdego po kolei, umywając mu nogi. I bracia i siostry, w końcu dochodzi do Judasza. I co robi? Wiedząc, że ten za chwilę go zdradzi. Za chwilę potem mówi do niego, czyń, co masz czynić. I napisane jest, że w tym momencie szatan wstępuje w niego i wybiega z tego wieczernika jako parzony, aby go zdradzić. A Pan Jezus, wiedząc o tym, klęka na kolanach, bo nie można drugiej osobie umyć nóg, nie klękając. Klęka przed nim na kolana, umywa jego nogi, wyciera prześcieradłem i idzie do następnego. I tak dochodzi do apostoła Piotra. I Piotr oburzony mówi, Panie, Ty przenigdy nie będziesz umywał nóg moich. Ty, Pan, chcesz umywać nogi moje? Wiecie, być może ma w pamięci to zdarzenie, kiedy faryzeusze zarzucali Panu Jezusowi, że Jego uczniowie jedzą brudnymi rękami. A Pan Jezus odpowiedział im na to, że nie to kala człowieka, co wchodzi do ust jego, ale to, co z ust, począwszy od serca, wychodzi. Być może odebrał to dosłownie, że Pan Jezus chce umyć jego nogi. A musicie wiedzieć, że to generalnie było zadanie służby. Jeśli już ktoś z domowników chciał, gospodarzy, aby umyto nogi, to nie czynił on sam. Czyniła to najczęściej jego żona albo sługa w tym domu. Ale nigdy osobiście, bo to wymagało pewnego uniżenia, mocnego uniżenia. Zdjęcia swojej szaty, która była też symbolem dostojności, dostojeństwa, symbolem chwały, symbolem władzy, tak jak to uczynił Pan Jezus. Swoją szatę zdejmuje, przepasuje się prześcieradłem i taki będąc półnagi, klęka przed każdym z uczniów i zaczyna umywać im nogi. Piotr mówi, Panie, przenigdy nie będziesz umywał nóg moich. A Pan Jezus mówi, Piotrze, jeżeli Cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. To ten jako prosty rybak rozumie to dosłownie, to umyj mnie całego, i głowę, i ręce, i nogi, i całe ciało. Pan Jezus mówi mu na to, jeśli człowiek jest cały umyty, to nie ma potrzeby się myć ponownie. Wystarczy, aby umył swoje nogi. Bracia i siostry, a później zadaje im pytanie, czy wiecie, co wam uczyniłem? I zapada głębokie milczenie. Uczniowie, chociaż tego się nauczyli przez te 3 lata chodzenia z Panem Jezusem, że jeżeli odpowiedź na pytanie wydaje się oczywiste, to wcale tak nie jest. I rzeczywiście, co mogli im odpowiedzieć? No cóż, Panie, uczyniłeś? Umyłeś nam nogi. Ale Pan Jezus miał zupełnie co innego na myśli. Mówił, Piotrze, ty dzisiaj tego nie wiesz, ale później się dowiesz, co ja ci uczyniłem. A mianowicie to, jeśli jesteś obmyty cały, Pan Jezus miał na myśli swoją świętą krew. Za chwilę będzie Golgota. Za chwilę złożę swoją ofiarę na krzyżu za ciebie, Piotrze, i obmyję całą twoją duszę ze wszystkich twoich grzechów. Będziesz obmyty cały. Ale jeśli nawet jesteś obmyty cały w krwi Chrystusa, to jednak tymi nogami stąpasz jeszcze po tej ziemi. Chodzisz po tej ziemi. Masz różne relacje z ludźmi, z braćmi, siostrami i zdarzy ci się zgrzeszyć. A więc jeśli ja, będąc waszym Panem i nauczycielem, pokazuję wam, jak macie postępować nawzajem w stosunku do siebie, to umywajcie swoje nogi. Przebaczajcie sobie wzajemnie. Czyż ja o niewiele więcej wam przebaczyłem? Umyłem was całych, przebaczyłem was wszystkie grzechy w mojej krwi. Więc jeżeli brat grzeszy przeciwko bratu, czy siostra przeciwko siostrze, abyście pamiętali o tym, że dałem wam przykład postępowania, abyście sobie wzajemnie wybaczali, abyście sobie wzajemnie umywali nogi. Oto przykład posługi. On mówi, jeżeli wy nazywacie mnie Panem, bo rzeczywiście Nim jestem, jeżeli nazywacie mnie nauczycielem, bo rzeczywiście Nim jestem, to uczcie się ode mnie, że macie właśnie tak nawzajem w stosunku do siebie postępować. Bracia i siostry, chciałbym na podstawie tych 3 fragmentów wyróżnić 3 postawy, jakie możemy spotkać w życiu Kościoła, w życiu chrześcijańskich relacji. Pierwsza postawa, nazwałem ją, przynieś sobie wody i umyj sobie nogi. Co chcę przez to powiedzieć? A mianowicie tak. Jeżeli widzisz brata, jeżeli widzisz siostrę, która jest w potrzebie i wiesz o tym, a odwracasz się, to jest to właśnie ta postawa. Przynieś sobie wody i umyj sobie nogi. Między innymi o tym mówi apostoł Jakub w swoim liście w 2 rozdziale. Ja przeczytam ten fragment. List Jakuba, 2 rozdział i wiersze 14-16. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić, jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba? A ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Jeśli wiem, że ktoś z Bożych dzieci ma potrzebę, być może rodzina jest wielodzietna, nie mają na buty dla dzieci, nie mają odzieży, nie mają co do garka włożyć. I ja przyjmuję taką postawę, jak mówi apostoł Jakub, że wiem o tym, ale mówię, słuchaj, bracie, no to zmień pracę, znajdź sobie jakąś lepszą pracę, bardziej płatną, w ten sposób nakupisz im pożywienia, w ten sposób pomożesz swojej rodzinie, będziecie stać na buty i tak dalej. Cóż to pomoże? To jest postawa, przynieś sobie wody i umyj sobie nogi. Radź sobie sam. Ale ta postawa to jest postawa w świecie. Ta postawa w ogóle nigdy nie powinna mieć miejsca w Kościele Bożym. Każde serce powinno być wyczulone na tego typu potrzeby członków Kościoła i odpowiadać tym potrzebom. Bo powiem więcej. Jakub mówi w tymże liście, kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, ten dopuszcza się grzechu. To jest grzech, udawanie, że no cóż, wiem o tym, ale radź się sobie jakoś. Wiem o twoich potrzebach, ale inni też wiedzą. Wiem o twoich problemach, ale inni też wiedzą. Bracia i siostry, każdy z nas zda sprawę przed Bogiem za takie postępowanie. I Bóg zna intencje naszego serca. I Bóg dobrze wie, czy ty wiedziałeś, czy ja wiedziałem, czy nie wiedziałem. A jeżeli wiedziałem, a miałem możliwości pomóc, czy pomogłem? Bo jeśli nie, to dopuszczam się grzechu. Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale mamy przedstawioną sytuację, kiedy odbywa się Dzień Sądu. I między innymi jest tam napisane od 41 wersetu: wtedy powie i tym po lewicy, idźcie precz ode mnie przeklęci w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom, albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść. Pragnąłem, a nie daliście mi pić. Byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie. Nagim, a nie przyodzialiście mnie. Chorym i w więzieniu i nie odwiedziliście mnie. Wtedy oni mi odpowiedzą, mówiąc, Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym albo pragnącym? Albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci. Wtedy im odpowie tymi słowy, zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych i mnie nie uczyniliście. I odejdą ci na karę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Bóg zna serce każdego z nas. Zna też nasze intencje, nasze podejście do Kościoła, do potrzeb Kościoła. Wie też o tym, czy możemy pomóc i w jaki sposób możemy pomóc. Czy nie odwracamy swoich głów, swoich serc od potrzeb, od wzajemnych swoich potrzeb, ponieważ inni też o tym wiedzą. Ale napisane jest, że każdy z nas zda sprawę za samego siebie, więc nie martwmy się o innych, martwmy się o siebie, o swoją duszę, o swoje serce. To pierwszy przykład. Przynieś sobie wody i umyj sobie nogi, a drugi przykład. Przyniosę tobie wody, ale ty sam umyj sobie nogi. Bracia i siostry, taki przykład. Wiem, że siostra w Chrystusie jest chora, a jest w podeszłym wieku. Leży w gorączce, w łóżku, praktycznie unieruchomiona. I myślę sobie tak, dobrze myślę, może bym jej pomógł. Pójdę, zrobię jej zakupy. A więc idę do niej, Biorę torbę, pytam się, co ci siostra potrzeba, idę do sklepu, robię zakupy. I przynoszę te zakupy. Zobaczcie, jaki dobry uczynek spełniłem. Być może więcej osób o tym wiedziało, że jest w takiej sytuacji, że jest chora, że nie może się z łóżka podnieść, że ma wysoką gorączkę, że jest słaba, osłabiona. Ale tylko ja wpadłem na to. Ale powiem wam, że Pan Jezus oczekuje daleko więcej. On oczekuje doskonałego uczniostwa. Nie tylko tego, że przyniosłem jej zakupy i wpadłem na to jako jeden z wielu, ale jeszcze tego, abyś ugotował jej obiad, ugotowała. Być może podała do łóżka, a być może i nakarmiła łyżką, bo nie ma siły nawet na to. To jest doskonały wzór uczniostwa. Przyniosę tobie wody, ale ty sam umyj sobie nogi. Woda może stać we wiadrze w korytarzu w sieni, ale mogę nie mieć siły, żeby pójść i zaczerpnąć kubkiem i się napić. I trzeci przykład. Przyniosę wody i sam umyję tobie nogi. To jest ten przykład Pana Jezusa Chrystusa, który dał nam do naśladowania. I to jest ten przykład, o którym wcześniej mówiłem w uzupełnieniu. Nie tylko zrobię ci zakupy, siostro, bo wiem, że się z łóżka nie podniesiesz, bo jesteś chora, ale przyjdę z chęcią, ugotuję ci obiad, podam ci do łóżka, nakarmię cię, zaśpiewam ci pieśń, porozmawiam, choć ona nawet nie ma siły odpowiedzieć na to. Usłużę ci, w pełni ci usłużę. I to usługiwanie w pełni ma tylko wymiar Chrystusowy i wymiar pełnego uczniostwa Bożego. My, gdy staniemy przed Bogiem, zdamy sprawę z tego, czy rzeczywiście nie mogliśmy więcej uczynić. Być może poprzestajemy na samozadowoleniu w tym, Boże, przecież tak wiele uczyniłem, nikt tego nie uczynił poza mną. To tylko ja wpadłem na to, aby tej siostrze pomóc. Ale Bóg mówi, ja chcę więcej. Ja chcę więcej, żebyś dopełnił tej usługi, tak jak ja to uczyniłem. Na kolanach, myjąc twoje brudne nogi. Piotr się oburzył, bo nie rozumiał tego. Panie, ty? To ja powinienem tobie, ale ty, Pan i nauczyciel, słudze uczniowi. W Słowie Bożym mamy bardzo różne postawy sług Bożych, postawy tych, którzy nazywają się Bożymi sługami. Chciałbym się również odnieść do pewnej historii, która zapisana jest w Starym Testamencie, w Księdze Ezechiela. Bracia i siostry, mianowicie tam w 11 rozdziale Bóg mówi przez proroka Ezechiela takie słowa od pierwszego wiersza. I uniósł mnie duch i zaprowadził mnie do wschodniej bramy przybytku Pana, zwróconej ku wschodowi, a oto u wejścia do tej bramy było 25 mężów, wśród których zobaczyłem przywódców ludu. Jaazaniasza syna Azura i Pelatiasza syna Benajasza. A Pan rzekł do mnie, synu człowieczy, to są mężowie, którzy w tym mieście knują zło i udzielają złej rady. Mówią oni bowiem, nie tak wnet będzie się budować domy. Miasto jest kotłem, a my jesteśmy mięsem. Słowo Boże mówi tutaj o przywódcach Jerozolimy, o 25 mężach, którzy napisane jest, że knują zło i udzielają złej rady. A potem nazywają, mówią, że miasto jest kotłem, a my jesteśmy mięsem. Co oni tak właściwie mówią? Oni mówią, że my w tym mieście jesteśmy kimś. My nadajemy smak temu miastu, nasza obecność. My jesteśmy mięsem, a miasto jest kotłem. Ale Pan Bóg ich zupełnie inaczej widział. Oni w swoich oczach byli tacy. Ale Bóg ich widział, ich i ich służbę, zupełnie inaczej. Dalej mówi tak, dlatego prorokuj przeciwko nim, prorokuj synu człowieczy. I przypadł na mnie duch Pana, a Pan rzekł do mnie, mów tak, mówi Pan, tak myśleliście domu Izraela i ja wiem, co wam na myśl przychodzi. Zabiliście wielu w tym mieście i napełniliście jego ulice zabitymi. Dlatego tak mówi wszechmocny Pan, zabici przez was, których położyliście pośród niego, są mięsem, a ono jest kotłem. Lecz ja wyprowadzę was z niego. Boicie się miecza, więc ja sprowadzę na was miecz, mówi wszechmocny Pan. I wyprowadzę was z niego, lecz wydam was w ręce wrogów i dokonam sądów nad wami. Padniecie od miecza, na granicy Izraela będę was sądził i poznacie, że ja jestem Pan. Ono nie będzie dla was kotłem, a wy nie będziecie w nim mięsem. Na granicy Izraela będę was sądził. I poznacie, że ja jestem Pan, według którego przepisów nie chodziliście i którego praw nie pełniliście, a raczej postępowaliście według praw ludów sąsiednich. Podczas gdy prorokowałem, umarł Pelatiasz, syn Benajasza. Wtedy padłem na twarz i krzyczałem bardzo głośno, mówiąc: ach, wszechmocny Panie, czy zamierzasz wytępić resztkę Izraela? Bracia i siostry mieli o sobie bardzo wysokie mniemania. To odniosę to do zboru. Kocioł to zbór, mięso to powiedzmy przywódcy. Starsi zboru, pastorzy, prezbiterzy, jakby ich tam nie nazwać, diakoni. I wiecie, mają o sobie niesamowite mniemanie. Ale kim oni są w tym kotle? Surowe mięso w kotle. Jeśli rozpalić pod tym kotłem, to poczujemy tylko swąd spalenizny. A jeśli nawet do tego kotła nalać zimnej wody, to będzie surowe mięso w zimnej wodzie. Chcę zwrócić uwagę na to, że zbór praktycznie nie istnieje, jeśli nie ma w nim przywódców, jeśli nie ma w nim członków, młodzieży, dzieci. Bracia i siostry, każdy jest ważny w zborze. Każdy jest istotny w zborze. Do tego mięsa surowego dolejemy wody, coś już można ugotować. Ale jaki to będzie miał smak? Bez soli, bez przypraw, mdły. Jeśli dodamy, powiedzmy, każdy z nas wie, jak się gotuje rosół. Dzisiaj jest taki dzień niedzielny. Tradycja w wielu domach nakazuje ugotowanie rosołu. Co z tego, że wrzucę kawałek mięsa do wody? Tam potrzeba czegoś więcej. Tam potrzeba marchwi, tam potrzeba pietruszki, tam potrzeba selera, pory. Liść kapusty by się przydał. Ząbek czosnku. Niektórzy dodawają kawałek buraka, aby rosół nie był mętny, ale kawałek, żeby z tego się barszcz nie zrobił. Tam potrzeba soli, tam potrzeba pieprzu. Bracia i siostry, i to mi daje obraz zboru. Tam jest wszystko potrzebne. Być może dzisiaj uważasz, że jesteś nieistotną cząstką tego zboru, a to nieprawda. Być może jesteś jak ten mały ząbek czosnku, jeden pojedynczy, ale zobacz, jaki ty nadajesz smak temu zborowi. Jaki smak może dać jeden ząbek czosnku? Smak całej potrawie. Być może uważasz, że jestem takim ziarnkiem pieprzu, ale nadajesz smak temu zborowi. A być może uważasz, dzisiaj było tu wspomniane w usłudze, o soli. Być może jesteś takim małym kryształkiem soli, ale kilka takich kryształków jak ty i rosół jest dobrze dosolony. Jesteś potrzebny, jesteś potrzebna. Wszyscy jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni. Gdy wówczas ludzie przyjdą z tego świata, to czują ten zapach tej dobrej potrawy. Tam nie ma swądu spalenizny, kiszenia się we własnym sosie. Tam jest zapach. O, wracamy głodni z nabożeństwa. Jak pięknie rosół pachnie. W zborze czuć Chrystusa. Zapach Chrystusa. A jak posmakują jednego brata czy siostrę, zapoznają się z nim, jesteś jak Chrystus. Bracia i siostry, to słowo tak do mnie mocno przemówiło, że jesteśmy sobie naprawdę wszyscy wzajemnie potrzebni i wszyscy razem mamy wpływ na kształt tej społeczności, tego zboru. I nieważne, jaką masz służbę, bo wiele jest służb ukrytych, których nie widać. Moją być może widać po części, bo staję tu i głoszę jako jeden z wielu braci. Ale ty, siostro, ja tego nie widzę, że ty wstajesz w nocy, klękasz przed Bogiem na kolana i modlisz się o mnie. Czy o pastora, czy o brata Marka, czy o brata Andrzeja, czy o pozostałych braci, którzy usługują. Bo gdyby nie twoja modlitwa, to nie mógłbym tu nawet stanąć i wydobyć czegokolwiek z siebie. Jesteś cenna, jesteś potrzebna. Jesteś tym ziarkiem soli, którego ja nie widzę. Dobrze, że nie jesteś solą wokół, ale w tym kotle, w tym rosole. To jest najważniejsze, że nadajesz smak tej społeczności. Nie tylko mięso. Wszystkie warzywa, wszystkie przyprawy. I co jeszcze? Pamiętajcie o tym, że rosołu, wiecie o tym, nie gotuje się. tak, aby aż podskakiwał. Ja mam ten przywilej, że postawię go z boku na płycie i sobie tak pyka, pyka powolutku. Te składniki ze sobą się mieszają, te smaki się mieszają, uzupełniają i klaruje się jeden smak. No najgorzej, jak się zagotuje w zboże. Szumowina wychodzi na wierzch. To ma pykać. Bóg stwarza okoliczności w relacjach między nami, abyśmy się wzajemnie przenikali, przesączali. Ja mam jeszcze ten przywilej, mówiłem już, że mam tą płytę kuchenną. I aby ten rosół miał złocisty smak, to tnę cebulę na pół i opiekam go na płycie. Wydaje się, że ona taka brzydka, czarna, pachnie swądem, spalenizny, ale jak ją dasz do rosołu, to nadaje rosołowi złocisty kolor. Piękny kolor. Każdy i każda jest potrzebna w społeczności. Pamiętajcie, nikt z nas tutaj nie znalazł się z przypadku. Nikt. Taka była wola Boża, aby umieścić się w tym zborze. To nie jest dzieło przypadku. Że tak mi się w życiu poukładało, że... Patrzę na siostrę Magdę, że przyjechała tu z Zabrza. Taka była wola Boża. I na moją żonę, że przyjechała tu z Wysowej Zdroju, z gór. Na dzisiaj taka jest wola Boża. Ale na jutro może być inna. Może pojedziemy z powrotem. Pocieszę cię, siostro Magdo. Jesteśmy wszyscy sobie wzajemnie potrzebni. Wzajemnie dajemy smak. Ważne jest, aby dawać smak temu zborowi, tej społeczności. Aby on pachniał Chrystusem. Aby ludzie widząc nas mówili, tak, to jest Kościół Boży. Nawet nie musicie nic mówić. Widzę miłość w waszych oczach. Miłość w waszym postępowaniu. Że usługujecie sobie wzajemnie. Że wzajemnie się troszczycie o siebie. Że wyprzedzacie się w okazywaniu szacunku. Tego dzisiaj na świecie nie ma. A w Kościele, powiem tak, powinno być. Bracia i siostry, Boży sługa. Naprawdę macie ogromne doświadczenie w pielgrzymowaniu za Chrystusem. Chodzicie, niektórzy z was nawet kilkadziesiąt lat. 50 może nawet i więcej. Powiedzcie mi, gdybyście mieli określić, jakie są cechy Bożego sługi? Nie tak teoretycznie, ale na podstawie tych lat, które przeżyliście z Bogiem. Widzieliście początek wiary wielu, widzieliście też koniec wiary niektórych. Powiedzcie mi, jakie są cechy Bożego sługi? Śmiało. Może młodsze pokolenie. Kto jest tym Bożym sługą? Czym on się charakteryzuje? Pokora. Cierpliwy. Wytrwałość. Wierność. Miłość do siebie? Nie. Miłość do Kościoła przede wszystkim. A to wynika z miłości do Pana Jezusa Chrystusa. Wtedy służba, jak mówił brat Bartek, jest przyjemnością, jest zaszczytem, jest przywilejem, a nie trudnym, ciężkim obowiązkiem. Wymieniliście kilka cech sługi Bożego. Uniżenie, pokora, miłość, wytrwałość. Tak, to wszystko jest prawda. Natomiast w życiu bywa różnie. Na pewno Boży sługa nie niesie przed sobą kadzidła. Wiecie, bo są tacy słudzy, którzy potrafią tak się ustawić w życiu, że wydaje się, że oddają cześć Bogu, że ten miły Bogu, ta miła woń kadzidła, tego dymu z kadzidła jest oddawana Bogu, ale zawsze tak się ustawiają, że ten dym z kadzidła leci na nich. Nie? Takim specjalistą był Herod. On tak potrafił prowadzić swoją mowę, że lud wołał, Boży to głos, a nie ludzki. Nie? Ważne jest, aby tylko Bogu i Bogu należała się cześć i chwała i w tym, co robimy, aby mieć czyste, szczere intencje, rzeczywiście. Aby nie zwracać uwagi na siebie, ale na Boga, na Pana Jezusa Chrystusa. Albo inny przykład. Ktoś mówi, no w 10 dniu postu Bóg przemówił do mnie. Po co on to mówi? Daje do zrozumienia, że pościłem co najmniej 10 dni, prawda? Możemy to odczytać. Co najmniej 10 dni pościłem. Jeżeli pościłeś, to jest twoja sprawa. Słowo Boże mówi, jeżeli pościcie, to dla kogo pościcie, mówi Pan. Dla siebie pościcie. Dla siebie, aby być bardziej wrażliwym na głos Ducha Świętego. Nie trąbi przed sobą. Nie wydłuża frędzli u swoich szat. Nie wynosi swojej pobożności na zewnątrz, jak faryzeusze ustawiali się na rogach ulic, Ponieważ tam go było widać z czterech stron na skrzyżowaniu, że modli się. A jak stanie na jednej ulicy, to już tylko najwyżej ci z przeciwnej strony mogą go ewentualnie widzieć. Wynoszenie swojej pobożności to nie jest cecha Bożego sługi. Sługa Boży jest skromny i posługuje się zasadą, co czyni prawica, niech nie wie lewica i na odwrót. I tak często jest. O tym wspomniałem, mówiąc wcześniej o was, siostry i bracia oczywiście, którzy stajecie w środku nocy, bo Duch Święty was pobudza do tego, aby się modlić. Nieraz wam powie za kogo, a nieraz nawet nie wiecie, za kogo się modlicie. I my takie świadectwa mamy z tego zboru, że ktoś miał ulec za chwilę wypadkowi drogowemu. I być może, gdyby nie wasza modlitwa, skończyłoby się źle. Ale chodzi o posłuszeństwo. Jeśli Duch Święty pobudza cię, módl się, to módl się. Jeśli nawet nie wiesz, o co, to wysławiaj Boga i Pana Jezusa Chrystusa. On już to przemieni w łaskę, miłosierdzie, opiekę. Sługa Boży nie oczekuje zapłaty na ziemi, ale oczekuje tej zapłaty, która jest w niebie. Inna rzecz, cecha sługi Bożego, dyskrecja. Dyskrecja na przykład w duszpasterstwie. Jeżeli ktoś przychodzi i mówi ci o swoich sprawach, o swoich problemach, zostaje to między tobą, a tym, który z tym do ciebie przychodzi. Dalej nie ma prawa pójść. Nawet żona nie może wiedzieć o tym, o treści rozmów. W Ewangelii Jana w 7 rozdziale, 18 wierszu są takie słowa napisane. Kto od siebie samego mówi, ten szuka własnej chwały. Ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości. Nie zwraca uwagi na siebie, nie zwraca uwagi w rozmowie, w tym, co robi. Jeśli nawet jest obdarowanym przez Boga jakimiś darami, to nie zwraca tym uwagi na siebie. Jeśli Bóg przez niego przemawia na przykład, jeśli mówi słowo prorocze przez niego, no to Bóg mówi. Jemu się chwała należy. Nie obraca tego chwały dla siebie. Nie kieruje tego dymu z kadzielnicy, nie ustawia się tak pod wiatr, aby zawsze ten dym z kadzielnicy leciał na niego, ale aby oddać chwałę Bogu. W liście do Filipian, przytaczanym już tu dzisiaj w 2 rozdziale i 3 wierszu, napisane jest: i nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Wiecie, to nie ma znaczenia, że jestem tym mięsem w kotle, a ktoś jest pietruszką, albo listkiem kapusty, albo kryształkiem soli. To nie ma znaczenia. Sługa Boży dał nam przykład doskonałego postępowania, to, co czynił Pan Jezus. Nazywacie mnie Panem, nazywacie mnie nauczycielem, oto ja, Pan nauczyciel, klękam przed wami i myję wam nogi. Daję przykład, jak powinniście się wzajemnie w stosunku do siebie postępować. Nawzajem szanować i nawzajem nie siebie wywyższać, ale uznawać drugich za wyższych od siebie. Taką postawę, to trzeba pokory do tego. To trzeba uniżenia, to trzeba poddania się pracy Ducha Świętego, bo człowiek, który świeżo przychodzi do zboru, jest wszczepiony w Kościół, on tego nie ma jeszcze. On żyje tą pierwszą miłością i czasem ta pierwsza miłość przykrywa cielesność człowieka. To dopiero wychodzi po czasie, kiedy ta pierwsza miłość opada. Wtedy już człowiek nie jest taki pełen miłości. Nie jest już taki chętny do posługiwania Kościołowi. Już nie ma takiego ucha wyczulonego. To z czasem musi przyjść, to musi dojrzeć, tego musi się nauczyć. Ta miłość opadnie, a wraz z nią wiele dobrego niestety. Musimy się tego od nowa uczyć. Posłuszni Duchowi Świętemu, aby być dla siebie nawzajem sługami, usługującymi. O prawdziwej wielkości mówi Łukasz w swojej Ewangelii, między innymi, bo mówi też i Marek, i Mateusz. Przeczytam tylko fragment z Ewangelii Łukasza, 22 rozdział, 24 wiersz. Powstał też spór między nimi o to, kto z nich ma uchodzić za największego. On zaś rzekł do nich: królowie narodów panują nad nimi, a władcy ich są nazywani dobroczyńcami. Wy zaś nie tak, lecz kto jest największy wśród was, niech będzie jako najmniejszy, a ten, który przewodzi, niech będzie jako usługujący. Któż bowiem jest większy, czy ten, który u stołu zasiada, czy ten, który usługuje? Czy nie ten, który u stołu zasiada? Lecz ja jestem wśród was jako ten, który usługuje. I Pan pokazał im to, klękając i myjąc ich nogi. I dalej może jeszcze z Ewangelii Mateusza z 18 rozdziału i wiersze 1-5 przeczytam. Mówi również Pan Jezus o ważnej cesze, która powinna charakteryzować Bożego sługę. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, 1-5. W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając, kto też jest największy w Królestwie Niebios. A On, przywoławszy dziecię, postawił je wśród nich i rzekł, zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. A kto przyjmie jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje. Kto się uniży jak to dziecię przed bratem, przed siostrą, przed Kościołem, ten jest nazwany w Królestwie Niebios. Tu nie będziesz tak nazwany. W świecie na pewno, a w Kościele nie zawsze. Jeśli przyjmę postawę uniżenia, postawę pokory, to już tam w niebie jestem nazywany największym. Bracia i siostry, kończąc już, chciałbym podsumować. Jeszcze raz przypomnieć te trzy postawy, które możemy znaleźć w Kościele. Pierwsza postawa, przynieś sobie wody i umyj sobie nogi. Abyśmy nigdy w życiu nie mieli takiej postawy wobec nikogo. Nie tylko w Kościele, ale i w świecie. Masz problemy, masz potrzeby, wiem o nich. No to tak pokieruj swoim życiem, aby ci było lepiej. Druga postawa, przyniosę tobie wody, ale ty sam umyj sobie nogi. Wiem, że masz potrzeby, w jakimś stopniu je zaspokoję, ale wiem, że mógłbym więcej. Tak cię zostawiam. To nie jest pełnia uczniostwa Chrystusowego. I trzecia, przyniosę wody i sam umyję tobie nogi. To jest postawa pełni uczniostwa Chrystusa. Wiem, że ci ciężko, wiem, że masz potrzeby, chcę ci pomóc i pomagam. I czynię to do końca. Niejednokrotnie jest to kosztem mojego zmęczenia, moich nieprzespanych nocy, mojego braku wypoczynku. Ale pamiętajcie, jeżeli to rozumiecie, to błogosławieni jesteście. A jeżeli tak czynicie, to otrzymacie swoją zapłatę w niebie. Obfitą zapłatę. Amen.